Dzień dobry. Cieszę się, że mogę być znowu w Białymstoku. Trochę lat minęło. Nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio w Białymstoku, ale trochę lat minęło. Nie wiem, może jacyś starsi mnie pamiętają, może nie. Mam tu tyle wspaniałych wspomnień. Myślę, że wciąż mam tu wielu przyjaciół, którzy stąd pochodzą. Dorotkę Krasnopolską czasem widzę w Stanach, tam razem z Robertem, obecnie Blank. Przyjeżdżałem tu często. Było chyba najwięcej ładnych dziewczyn w Białymstoku zawsze. I tak pozostało. Pamiętam nasz pierwszy koncert, taki ważny, z grupą mojego brata. Właśnie zaczynaliśmy w Białymstoku. Ja nie pamiętam, który to rok był, czy to był 80, czy 81, ale to był taki początek naszej pracy. Przygotowywaliśmy się bardzo i koncert miał się odbyć w Białymstoku. Wtedy Marek Głodek kazanie potem mówił. Piotr Prystupa chyba był takim młodzieżowym pastorem tu u was w tamtym czasie. I tak fajnie się składa, bo w sumie nasza pierwsza taka konferencja PBT Poland zaczyna się w Białymstoku i to takie miłe też dla mnie tu być z powrotem. Często jeździłem na wakacje, na różne obozy z waszą młodzieżą. Czasem gdzieś jechaliśmy pod namioty, gdzieś na Krutyń wszyscy lubili jeździć. Pamiętam, jak ciocia Kuźma tutaj, Kuźmowa, dobrze gotowała. Pamiętam, nie wiem, czy nawet bym teraz poznał Zbyszka Krasnopolskiego, ale wrócił ze Stanów i właśnie mówił, jak bardzo mu się język rosyjski poprawił. Śmialiśmy się tego tak właśnie, jak teraz wy się śmiejecie. Białystok to było takie miejsce, w którym zawsze zakładałem kalesony. Jak jechaliśmy na koncerty, a to był taki już troszkę chłodniejszy czas, to trzeba było kalesony ze sobą zagrać. Ale nigdy nie wracałem głodny z Białegostoku. Wasza gościnność była ponad inne gościnności. A to, co dzisiaj będę chciał mówić, to nie chciałbym, żeby to był taki kubeł zimnej wody na to, co już do tej pory mówiliśmy. Ale też nie chciałbym, żebyście byli nieświadomi pewnych trudnych rzeczy, przez które misjonarze przechodzą. I ja bym chciał o takich niektórych rzeczach też wspomnieć. Chciałbym mówić o zaletach, ale też właśnie o takich wyzwaniach, jakie stoją przed misjonarzami, którzy jadą na krótkoterminowe czy na długoterminowe misje. Dlaczego pracuję z PBT? 5 lat temu mój przyjaciel Nathan przyszedł do mnie i mówi: Jan, czy nie chciałbyś pracować z nami, aby pomóc nam troszeczkę w etnomuzykologii w różnych miejscach na świecie, pomóc muzykom, rozwijać piosenki, pomóc innym ludziom, takie uwielbieniowe czy inne. Ja powiedziałem, że nie, bo musiałbym gdzieś mieszkać, a w tej chwili jeszcze nie mogę, muszę być tam, gdzie jestem. No ale on nie dał za wygraną, następnego dnia przyszedł znowu i mówi: a może byś nam pomógł troszeczkę tutaj w Europie, na Ukrainie, tu w tych stronach. I ja mówię: pomyślę, będę się modlił. I Pan Bóg tak pokierował, że postanowiłem przyjąć tę ofertę i troszeczkę zająć się pracą, jeśli chodzi o tłumaczenia Biblii na tych terenach, a też rekrutacją i szkoleniem i takim być pomostem między Ameryką i Europą. W tamtym roku, czy półtora roku już będzie, otworzyliśmy PBT Polskę i Tomasz właśnie Telefenko jest takim tutaj naszym przedstawicielem, którego znacie. Dlaczego postanowiłem tym się zająć? Urodziłem się w rodzinie przemytników. Jestem dumny z tego. Przemycaliśmy Biblię, prawda? Pamiętacie te czasy, kiedy kiedy na Ukrainę i dalej do Związku Radzieckiego trzeba było Biblię przewozić. Wszyscy przewozili, nikt się nie bał. W Polsce wszyscy, którzy mieli jakieś kontakty, czy jeździli na wschód, przewozili Biblię w różny sposób. Ja myślę, że ci bracia, którzy są z Ukrainy, może niektórzy pamiętają, jak to było, kiedy naprawdę ludzie nie mieli dostępu do Biblii. Kiedy Biblia była przepisywana ręcznie, kiedy ludzie słuchali audycji Pejstiego i przepisywali rozdział po rozdziale. Kiedy ludzie w Polsce wyrywali kartki i w listach wysyłali do Związku Radzieckiego, a tam sobie składali potem Biblię z powrotem, kartka po kartce. Były różne metody. U nas w domu pod sianem mieliśmy taki sekret rodzinny. Duży worek był i sianem był przykryty, pełny worek rosyjskich, ukraińskich Biblii. Kiedy ktoś jechał, zawsze się wyciągało spod tego siana i się tę Biblię dawało. To taki był nasz sekret rodzinny. I ta miłość taka do tych Biblii, ja myślę, że to rodzice też zakorzenili, że Biblia jest bardzo ważna. Ale nie wszyscy ją mają. I myślę, że to też mi pomogło, kiedy Natan ze mną rozmawiał, żeby jakiś mieć w tym udział, żeby jeszcze jakimś ludziom pomóc, żeby mieli swoją własną Biblię w ich własnym języku. Na terenach, powiedzmy, byłego Związku Radzieckiego możecie powiedzieć, no oni znają rosyjski. Ale wiecie, że te niektóre kraje, które odłączyły się od Związku Radzieckiego, może znają język rosyjski, ale dla nich to jest język ich okupanta, tak? I oni powiedzą, dlaczego ja mam czytać Biblię swojego okupanta? Dlaczego ja mam wierzyć w Boga mojego okupanta? A też mogą powiedzieć, dlaczego ja mam wierzyć w Boga, który nie mówi w moim języku? I to są ważne pytania. Misja. Dlaczego misja? Po co jechać na misję? Jedziemy, aby zaspokajać konkretne potrzeby na świecie, który nie doświadcza wystarczająco Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, Bożej sprawiedliwości, aby budować znaczące relacje ponad granicami kulturowymi, aby służyć z otwartymi uszami, otwartymi rękami wśród innych ludzi, aby dawać, a także otrzymywać dary, które inni mają do zaoferowania. Misja to nie jest coś nowego w Kościele. Nie jest to nowa rzecz w chrześcijaństwie. Pan Jezus powiedział, aby iść na cały świat i głosić Ewangelię. Ale nie powiedział, jak to robić. Nie powiedział, żeby zabrać ze sobą kazalnicę. I nie powiedział, jak długo mamy tam być, na jak długo mamy iść. Ja tak sobie myślę, jeśli Jezus tego nie powiedział, dlaczego ja mam wam to mówić? No ale poproszono mnie, żebym o tym mówił, więc żeby przyjechać, musiałem się przygotować. Więc będę mówił o misji długoterminowej i krótkoterminowej. Ale zanim powiem, to mam tu takie zdjęcie z Białegostoku. Nie wiem, czy ktoś siebie poznaje tam na tym zdjęciu, czy nie. Są. Nikt nie chce się przyznać, ile lat ma, ale... Tak, to był właśnie chyba któryś z naszych koncertów grupy mojego brata w Białymstoku. Nie wiem, którym tu się zaświeca. O, zielonym. A tu jestem ja. O, to powiększyłem. To jest moje jedno z takich bardziej ulubionych zdjęć, które mam w domu, trzymam sobie z Białegostoku. Próbowałem brodę taką zapuścić, żebyście mnie bardziej poznali, ale nie urosła jeszcze. Będę mówił o misjach długoterminowych, krótkoterminowych, za i przeciw, czyli zalety i jakieś wyzwania, jakie widzimy właśnie w takich misjach. Na którą misję mam się wybrać na krótkoterminową czy na długoterminową. Jakby to najlepiej ująć? I tak myślałem, że nasz prezydent by tak powiedział, jestem za, a nawet przeciw. Tak? Dlatego, że to jest bardzo trudne pytanie, na które sami musimy sobie odpowiedzieć. Jest dużo za, ale są mi rzeczy przeciw w obydwu, czy są wyzwania w obydwu rodzajach misji. Dlatego mamy teraz czas, aby popatrzeć na te obydwie misje. Nie po to, aby was zniechęcić, tak jak powiedziałem, ale aby wam pomóc lepiej się przygotować. Im lepiej się przygotujecie, tym możecie być dłużej na takiej misji. Czasem ludzie jadą na misję i stają przed pewnymi wyzwaniami i mówią sobie, dlaczego mi nikt o tym wcześniej nie powiedział? Dlaczego ktoś mnie nie ostrzegł? Dlaczego ktoś mi nie pomógł się przygotować na taką sytuację? Misja jest naszym przykazaniem i tak właściwie to nie mamy wyboru, żeby nie jechać, ale po prostu musimy wybrać jedną z tych dwóch. Misja krótkoterminowa. Moi przyjaciele, które tutaj są ze mną, przylecieli. W moich oczach oni są bardzo cenni i potrzebni na tej konferencji. Jak już sami zauważyliście, mają wiele do powiedzenia, mają wiele doświadczenia. Byli i pracowali w różnych miejscach na świecie. Mogą dać wam cenne wiadomości i cenne uwagi. Przez jeden dzień mogą bardzo wiele zdziałać. Mogą dać wam wiele informacji do przemyślenia czy do użycia w przyszłości. W jakiś szczególny sposób mogą was ubłogosławić, mogą was zbudować, dać wam troszkę więcej wiedzy takiej praktycznej, misyjnej, zachęcić ludzi, zachęcić kościoły do misji. Ale oni przyjechali w czwartek w nocy. Wczoraj już byli na spotkaniu we Wrocławiu. Dzisiaj są już w Białymstoku. Co to znaczy dla nich? Są bardzo zmęczeni. Chodzą po ścianach, tak można powiedzieć, tak? Są wykończeni. Ale nie można tego zrobić inaczej, bo za 10 dni muszą wracać już do Stanów Zjednoczonych. Wydali dużo pieniędzy, żeby przyjechać tylko na 10 dni do Polski. Prawdopodobnie nie nauczą się języka polskiego przez te 10 dni, aby z Polakami normalnie rozmawiać po polsku. Prawdopodobnie niektórzy z was już ich nigdy nie zobaczą i może już więcej od nich nic nie usłyszycie. Tak wygląda misja krótkoterminowa. Fajnie, że są, ale są za krótko. Są, ale są zmęczeni. Są, ale bez języka angielskiego z nimi się nie dogadacie. Oczywiście misja krótkoterminowa występowała w różnych formach już od czasów starożytnych. Pamiętacie, kiedy Bóg posłał Jonasza do Niniwy, aby ich ostrzec przed zburzeniem. Pan Jezus posyłał swoich uczniów po dwóch na takie krótkie misje, aby przygotowali dla Niego drogę. Kościół w Filipie wysłał Epafrodyta na taką krótkoterminową misję, aby udzielić pomocy Pawłowi. Nawet sam Jezus zrobił takie krótkie wyprawy, pamiętamy, w różne miejsca troszeczkę dalej, do pogan nawet. Czyli misja krótkoterminowa może być zdefiniowana jako doświadczenia w pracach misyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, których zamierzony czas trwania wynosi mniej niż 2 lata. Niektórzy nawet do 1 roku to zmniejszają. Większość krótkoterminowych wyjazdów misyjnych trwa od 7 do 10 dni. W USA ponad 1 milion ludzi co roku jeździ na takie misje. Ponad połowa to szkoły średnie i gimnazja. Powiedzmy, jeśli Polska jest 10 razy mniejsza, jeśli chodzi o ludność, tak? 400 milionów chyba jest, nie wiem, 40 milionów w Polsce, no to powinniśmy wysłać przynajmniej 100 tysięcy ludzi co roku na misje krótkoterminowe. Wiem, można mówić, nie ma u nas tylu wierzących, ale można troszeczkę więcej robić niż to, co robimy. Studenci po podróżach takich zakładają najwięcej misyjnych organizacji w Stanach Zjednoczonych. A to jest taki dobry czas dla nich na wyzwania i robienie czegoś, co ma głębsze znaczenie i wartość. Młodzi ludzie lubią coś, co ma wartość, co ma znaczenie, lubią takie wyzwania. Misje krótkoterminowe są bardzo różne. Niektórzy jadą i pracują w silnych, dużych kościołach, inni w kościołach, które ledwo ciągną, a jeszcze inni w miejscach, w których żaden kościół jeszcze nie powstał. Niektóre odbywają się w krajach rozwijających się, niektóre w wielkich, rozwiniętych miastach. Niektóre koncentrują się na ewangelizacji, niektóre na pomocach humanitarnych i na różnego rodzaju służbach. Misje krótkoterminowe mogą zapewnić czasem wymaganą pomoc dla misjonarzy lub kościołów w celu zapewnienia takiego duchowego wzrostu lub poszerzenia doświadczeń kulturowych dla uczestników takiej misji. Ludzie często wracają po takich misjach i są duchowo bogatsi. Ich doświadczenia kulturowe są poszerzone. Całe ich życie jest bardziej ubogacone. Jakie mamy zalety z misji czy misji krótkoterminowych? Misja krótkoterminowa może przynieść korzyści zarówno uczestnikom, jak i odbiorcom, czyli tym, do których jedziemy. Na przykład dobrze zaplanowane misje takie mogą zapewnić ludzi i zasoby materialne do realizacji zadań i różnych projektów, które w przeciwnym razie mogłyby się nie powieść. Chrześcijanie w Stanach często świadczą właśnie o takich zmianach w ich życiu pod wpływem krótkoterminowych misji. Opowiadają o głębszych relacjach z Bogiem, mają więcej wdzięczności za własne błogosławieństwa, jakie mają. Kiedy się jedzie do miejsca, które jest troszeczkę gorsze niż to, co mamy, człowiek wtedy jest bardziej wdzięczny. Często też, kiedy wraca się z takiej misji, człowiek postanawia, aby bardziej służyć, aby bardziej być zaangażowanym w miejscu, gdzie mieszka, w swoim rodzinnym miejscu. Więc jakie są zalety? Może taka pierwsza, ogólnoświatowe partnerstwo. Podróże misyjne świadczą o jedności Kościoła, budują takie więzi, jedności, wspólnoty, które przekraczają bariery geograficzne, etniczne i społeczne. Czasem nasza praca fizyczna wśród tych ludzi jest dowodem i manifestacją na to, że nie jesteśmy lepsi od tych mieszkańców, których odwiedzamy. To jest także dobre świadectwo, kiedy zabrudzimy swoje ręce pracą, kiedy pastor pojedzie i zabrudzi ręce łopatą. I to buduje właśnie taką jedność globalną, globalne partnerstwo. Druga taka zaleta, dostarczanie pomocy humanitarnej. Często te misje koncentrują swoje wysiłki na projektach takiej służby i pomocy humanitarnej. Te projekty pozwalają wywierać pozytywny wpływ na otoczenie, w którym bariery językowe i kulturowe uniemożliwiają jakąś taką głębszą rozmowę. Wtedy po prostu można coś ludziom robić. Także te projekty humanitarne pozwalają ludziom wykorzystać ich szczególne zdolności, umiejętności medyczne, budowlane, pomoc w przypadku klęsk żywiołowych i tak dalej. Także projekty humanitarne pozwalają wzorować chrześcijańskie wartości poświęcenia się i służby. Ja co roku jeżdżę do Cyganów na Ukrainie i razem z PBT obdarowujemy ich prezentami świątecznymi. Teraz wróciłem właśnie z Ukrainy. Mogłem zrobić 700 takich paczek świątecznych dla tych cygańskich, romskich dzieci tam. Także kupujemy przybory im szkolne, kredki, farbki, instrumenty. A także przy okazji możemy dzielić się Ewangelią. Jak wcześniej się dzieliłem, zawiozłem tam im skrzypce. Trochę były kłopoty na granicy, ale udało się dowieźć. W końcu zawiozłem do jednego kościoła cygańskiego i pastor do mnie mówi, tam jest jedna dziewczynka, która gra już od 2 lat, modli się o skrzypce, bo nie ma swoich skrzypiec. I dla mnie to było takie no fajne, bo nie wiedziałem, czy ktoś będzie chciał, czy komuś to się przyda. Wiem tylko, że Cyganie lubią skrzypce. A jak się dowiedziałem, że dziewczynka jest, która się modli od 2 lat o skrzypce, to naprawdę było dla mnie miłe. Pytałem ich później, kto by chciał się uczyć na gitarze, kto by chciał się uczyć na perkusji, na pianinie. Wszyscy podnosili ręce, te małe dzieci. Myślę, że Polacy coś też mogą w tej sprawie zrobić. Łatwiej z Polski tam zawieźć niż ze Stanów. My tam dla Cyganów tłumaczymy Biblię na 4 różne dialekty i po raz pierwszy w historii będą mieli swoją własną Biblię w ich własnym języku. Inna zaleta to modelowanie prostych metod do działań ewangelizacyjnych, uczniostwa. Takie misje odpowiednio zrealizowane mogą być skuteczne w pracy ewangelizacyjnej. Krótkoterminowi misjonarze są w stanie spędzać wiele godzin każdego dnia pracując i służąc. Troszeczkę pójdę dalej, bo czas ucieka mi. Następne taka zaleta, rekrutacja i szkolenie przyszłych długoterminowych misjonarzy. Wiele osób rozważa misje długoterminowe jako opcję po osobistym doświadczeniu tych właśnie krótkoterminowych podróży misyjnych. Często taka wakacyjna przygoda przeradza się w długoterminową misję na innym kontynencie. I wy tutaj macie właśnie przykłady w swoim własnym zborze, kiedy ktoś pojechał, wrócił i potem zdecydował, że chce pojechać na dłużej. Dostrzeganie potrzeb i możliwości w naoczny sposób budzi emocje i prowadzi do większego zaangażowania się w misję. Trochę mam statystyk, ale ja je ominę. Też mam inny taki przykład. Mój kolega Mały 2 lat, może ktoś go zna. Taka Ania z nim tam pracowała w ProM. I ona koniecznie chciała jechać na misję do Afganistanu. I Mały mówi, a pojedź. I tak sobie myśli, wyleczysz się z tego. Ania pojechała, wróciła, spakowała się, języka się nauczyła i pojechała na 5 lat do Afganistanu. Także może ktoś się wyleczyć, ale często jest tak, że się właśnie jedzie i jeszcze bardziej można się zapalić do misji. Inna zaleta to osobisty wzrost duchowy. Wiele w życiu zmienia się poprzez udział w krótkoterminowych misjach. Wiele ludzi wraca i powiada, że to był największy wpływ na ich życie. To było największe duchowe wydarzenie w ich życiu. Inna zaleta to dostęp do obszarów, w przeciwnym razie niedostępnym. W niektórych miejscach misjonarze nie mogą jechać i żyć długoterminowo. Wtedy jedyna możliwość to jest właśnie pojechać na krótki jakiś termin, dlatego że te obszary są zamknięte. Wtedy można jakieś misje medyczne, obozy młodzieżowe, jakieś kopanie studni, jakieś projekty budowlane. Czasem po takich krótkoterminowych misjach rząd może troszeczkę swoje oczy otworzyć i zobaczyć, że ci misjonarze wcale nie są tacy źli i to może otworzyć drogę do jakichś takich długoterminowych misji. Jakie są wyzwania misji krótkoterminowych? Tak jak już powiedziałem, jest ogromny potencjał w tych misjach, ale musimy rozpoznać pewne wyzwania. Na przykład kenijska gazeta zakwestionowała potrzebę tak zwanej turystyki slumsowej, turystyki odwiedzania ubogich w ich kraju, gdzie grupy misji krótkoterminowych przyjeżdżają, poglądają, zdjęcia porobią, ale jest to niewielką korzyścią dla lokalnych ludzi. Musimy zastanowić się, co mamy osiągnąć poprzez misję krótkoterminową. Czy mamy być lepszymi turystami, czy lepszymi świadkami Jezusa. Często jednak wydaje się, że siła turystyki może zwyciężać. Wiele z tych wyzwań można pokonać lub zminimalizować, gdy uczestnicy są odpowiednio przygotowani, gdy są pokorni, jak uczniowie, jak słudzy i wtedy jadą. Wiedzą, kim są jako chrześcijanie i jako misjonarze. Pierwsze takie wyzwanie to jest to, że czasem nie ma się jasności celu. Ludzie jadą, a tak naprawdę nie wiedzą, po co jadą. I czasem powody, dla których jadą, nie są takie najlepsze. Niektóre te powody są takie zasadnicze, mają kluczowe znaczenie, odzwierciedlając Bożą miłość i współczucie dla innych, a niektóre są takie drugorzędne, jak oczekiwanie, aby zobaczyć nową część świata, że może nasz przyjaciel jedzie, to ja pojadę. Niektórzy chcą podbudować może swoją wartość taką dzięki tej podróży, a może też później będzie się czymś pochwalić przed innymi ludźmi, prawda? Dlatego główne pytanie, dlaczego jedziemy, jest bardzo fundamentalne. Jeśli nasza postawa nie odzwierciedla Bożej miłości i współczucia dla innych, to będziemy ciężarem dla innych. Tracimy wtedy czas, tracimy pieniądze innych, tracimy pieniądze swoje, a także jest dużo niepotrzebnie straconego czasu i właśnie pieniędzy. Inne wyzwanie, inne to będzie, kto czerpie korzyści z takiej misji krótkoterminowej. Zwykle takie podróże powinny przynieść korzyści gospodarzom, do którym jedziemy. A korzyści dla tych, co jadą, to powinno być taki produkt uboczny. Dziś jednak wiele misji krótkoterminowych odwraca te zamierzenia. Podczas gdy większość takich wyjazdów jest po to, aby wzmocnić i pomóc w ewangelizacji lokalnym kościołom, to ponad 80% tych zainwestowanych środków często przeznacza się na transport, zakwaterowanie, wyżywienie i zwiedzanie nowych miejsc. Z pewnością misja taka krótkoterminowa musi wzajemnie przynosić korzyści zarówno gospodarzom, jak i gościom, aby misja była zdrowa i odzwierciedlała naturę Boga. Inne wyzwanie to jest takie poczucie wyższości. Czasem misjonarze przyjeżdżają i okazują taką postawę wyższości nad kulturami gospodarzy, do których jadą. Gdy ludzie przyjeżdżają z bardziej zamożniejszych społeczeństw, wtedy jest może czasem bardziej prawdopodobne, że pozostawią takie wrażenie po sobie. I czasem to może być niezamierzone, ale może mieć negatywne skutki. Jak to może się objawić? Często to poczucie wyższości może się objawić w tym, kiedy ci, którzy jadą, ustalają własny harmonogram projektu misji, co będą robić, ustalają warunki, a nie pozwalają lokalnym ludziom ustalać pewne rzeczy. Taka grupa ogłasza, że przyjeżdża, czasem zamiast prosić o zaproszenie, dyktuje gospodarzom, co oni będą robić, jaką wykonają pracę. Też próbują może zmienić sposób, w jaki miejscowi prowadzą własne sprawy kościelne. Powinni przyjeżdżać jako służący. Nie powinni przyjeżdżać, aby naprawić działania lokalnego misjonarza lub kościół, ale powinni błogosławić i służyć. Dlatego, że ci ludzie tam znają sytuację lepiej i mogą to lepiej robić. Inne wyzwanie to może być przeszkadzanie, zamieszanie, zakłócanie. Często, kiedy ludzie przyjeżdżają, jest możliwość, że będą odwracać uwagę od codziennej pracy lokalnych pracowników, którzy potrzebują wtedy dużo energii, żeby się zająć misjonarzami. I wtedy nie mogą robić swoich codziennych obowiązków. Przyjedzie grupa, która nie mówi ich językiem, nie chce wydać pieniędzy na hotel, chce może czasem fajne łazienki, tanie jedzenie i potem, żeby ktoś oprowadził ich po mieście i zrobił zakupy z nimi. Nie wiem, znacie takich misjonarzy, którzy czasem przyjeżdżali do Białegostoku? Jakie jeszcze może być wyzwanie tych krótkoterminowych? Brak rozpoznania ograniczeń. Misjonarze krótkoterminowi muszą zdać sobie sprawę, że niemożliwe jest właściwe czy pełne zrozumienie obcej kultury po jednej krótkiej wizycie. Nie są w stanie robić to samo, co misjonarze, którzy znają język, kulturę, których życie jest powiązane w jakiś sposób z obywatelami obcego kraju. Inne wyzwanie to niezamierzone skutki negatywne. Czasem misjonarze przyjeżdżają i mogą być winni takiego nieumyślnego, może nie oszukiwania, ale jak i dawania obietnic, które nie są potem w stanie spełnić. I potem ludzie zostają i czują się może oszukani w jakiś sposób. To może mieć destruktywne rezultaty. Kiedy planujemy misje krótkoterminowe, powinniśmy wziąć pod uwagę następujące zasady. Rozwijajmy misję jako duchowy ruch, jako duchowe zadania, jako duchowe przeżycie i sprawdźmy swoją postawę. Współpracujmy z lokalnymi liderami, rozwijajmy długoterminowe relacje, budujmy relacje, stawiajmy na relacje. Połączmy sprawy fizyczne ze sprawami duchowymi, niech to będzie całościowa służba, niech to będzie robota i niech to będzie modlitwa. Bądźmy dobrze poinformowani, odpowiednio przygotowani. Poznajmy historię tego miejsca, gdzie jedziemy. Poznajmy potrzeby tych ludzi, do których jedziemy. A także, kiedy wrócimy, zróbmy szczegółową analizę tej podróży misyjnej. Zdajmy relację, zróbmy taką odprawę, kiedy wrócimy. Podsumowując misję krótkoterminową, bym powiedział to, co Ver Beek powiedział. Odpowiednie szkolenie, dobrze zaplanowane projekty i właściwe podsumowanie misji po podróży zwiększają dobry, długoterminowy wpływ tych misji. Przejdźmy teraz szybciutko do misji długoterminowych. Może być zdefiniowana jako doświadczenia w pracach misyjnych, zarówno krajowych, zagranicznych, których zamierzony czas trwania wynosi więcej niż 2 lata. Niektórzy definiują czas trwania więcej niż rok. Jakie mamy zalety misji długoterminowych? Niektóre z wyzwań misji krótkoterminowych można rozwiązać misją długoterminową. Nie o wszystkim będziemy mówić, aby oszczędzić czas, ale o kilku rzeczach chciałbym wspomnieć. Taką pierwszą zaletą będzie czas poświęcony. Kto lubi czas, aby coś dobrze zrobić? Znacie to powiedzenie, nie od razu Rzym zbudowano, prawda? Żeby coś dobrze zrobić, potrzeba czasu. Kto z was lubi prowizorkę? Nawet Bóg nie stworzył wszystkiego w jeden dzień. Rozłożył sobie na 6 dni, prawda? I wtedy dopiero mógł zakończyć i powiedzieć, że to wszystko było dobre. Jeśli chcesz w pełni oddać się kulturze, w której będziesz doświadczać, rozumieć myślenie innych ludzi, ich wartości, to rozważ wyjazd na długoterminową misję. Nie będziesz w stanie budować głębokich relacji czy nowego kościoła w kilka tygodni. Długoterminowa misja jest lepsza, bo jesteśmy w stanie poświęcić odpowiednio dużo czasu na każdą rzecz. Praca trwa przez wiele lat. Można wracać do tych samych miejsc wiele razy, jest się zawsze gotowym, można oddać się temu całkowicie. Czasem jedna bitwa może zdecydować o wygranej, ale czasem jedna bitwa nie zmieni wiele. Czasem potrzeba czasu i długoterminowej strategii. Uczenie się nowej kultury i uczniostwo wymaga czasu. Dla prawdziwego uczniostwa konieczne jest zaangażowanie długoterminowe. Musisz dużo zainwestować czasu, aby budować relacje z ludźmi, aby później móc rozmawiać z nimi i zmieniać ich serca, ich przekonania. Druga taka zaleta to nauka języka. Nauka języka zabiera czas. Uważam, że aby skutecznie zrozumieć jakąś grupę ludzi, musisz najpierw zrozumieć ich język. Zazwyczaj nauka języka zajmuje około 2 lat. Mniej, jeśli język jest podobny do ojczystego, a dłużej, jeśli język nie jest spokrewniony. Trzecią zaletą będzie poznanie kultury. Nauka obcej tradycji, kultury, zwyczajów zabiera również czas. Nie będziesz w stanie zrozumieć różnic kulturowych, jeśli nie pojedziesz gdzieś na dłuższą chwilę. Zrozumienie i dostosowanie się do obcej kultury wymaga czasu. Niektórzy uważają, że prezentacja Ewangelii może być taka sama bez względu na kulturę, w której jest przedstawiona, ale to po prostu nieprawda. Nie da się czasem w taki sam sposób głosić, jaki głosimy we własnej kulturze. A wielu ludzi, którzy nie rozumieją kultury gospodarzy, buduje mury dla Ewangelii, kiedy się dzielą, zamiast skutecznie budować mosty. Inna zaleta to, ja bym nazwał momentum, czy taki pęd, czy siła motoryczna. Prawo pędu pokazuje nam, że większe rzeczy często potrzebują więcej energii, aby zacząć ruch, ale kiedy już osiągną swoją prędkość, nabiorą tempa, poruszają się o wiele łatwiej dzięki sile rozpędu. Osiągnięcie tego rozpędu wymaga czasu, ale po nabraniu tempa to może być ogromnym błogosławieństwem dla innych, którzy będą służyć po tobie. Inna taka zaleta długoterminowej misji to jest to, że jest niedobór takich misjonarzy. Ta liczba takich misjonarzy maleje, zwłaszcza z zachodu. Ci długoterminowi będą coraz bardziej cenni, wyjątkowi dla ludzi, którym służą. Spośród 8 miliardów ludzi na świecie tylko około 150 tysięcy ludzi to są chrześcijańscy misjonarze. Więc jeśli zostaniesz długoterminowym misjonarzem i pozostaniesz nim przez dłuższy czas, naprawdę będziesz wartością dla Kościoła i dla Królestwa Bożego. Potrzebni są długoterminowi misjonarze, których nie zastąpią 2-tygodniowe podróże misyjne. Inna zaleta to stopień i zakres oddziaływania. To jest jedna z największych zalet właśnie długoterminowych podróży misyjnych. Wyższy poziom oddziaływania i większe namacalne osiągnięcia. Dłuższa podróż oznacza więcej czasu na dzielenie się wiarą, na zachęcające rozmowy. Rezultaty są namacalne, gdy można poświęcić więcej czasu, dłuższy czas. Kiedy jest się dłużej gdzieś, można ludzi zapraszać, można okazywać gościnność i studiować pisma razem, mieć głębsze relacje, głębsze przyjaźnie. Ja dzisiaj nie mogę nikogo do siebie zaprosić, bo sam jestem gościem, prawda? Sam jestem na chwilę. Inna zaleta to lepsza inwestycja finansowa. Jeśli chcesz zainwestować finansowo rozsądną inwestycję, to najlepiej wybierz się na taką długoterminową misję. Nie wydasz pieniędzy na bilet lotniczy tylko po to, aby za parę dni wrócić do domu. Jakie są wyzwania misji długoterminowych? Wysyłamy ludzi do każdej części świata, wspieramy ich finansowo, od czasu do czasu modlimy się o nich, ale czy wiemy, jakie wyzwania stoją przed nimi? Nauka języka. Jest ważne, aby nauczyli się języka, a to wymaga czasu i wysiłku. Brak adekwatnego przeszkolenia do pracy, którą się wykonuje. Często w miejscach takich zamkniętych można pojechać tylko, aby wykonywać jakąś pracę. I misjonarze często jadą i uczą się czegoś nowego, do czego nie są przeszkoleni i robią coś, co może nie lubią i to może być frustracja dla nich. Zmagania w zespole takim misyjnym. Często taka dynamika zespołu może stresować pracę, odwracać ich uwagę od rzeczywistej misji, jakieś starcia, zajścia, czasem brak jedności, brak odpoczynku, brak widocznych owoców, niedopasowane osobowości, brak kompromisu często i też stres, który jest związany z szokiem kulturowym, to są takie zmagania i wyzwania. Czasem brak wsparcia finansowego jest takim wyzwaniem. Niektóre organizacje nie pozwalają misjonarzom jechać, aż mają 100%, wsparcia, ale są organizacje, które wcześniej pozwalają i potem misjonarze muszą pracować i wciąż zbierać wsparcie. Jest to bardzo trudne i stresowe i wielkie wyzwanie. Dlatego, że taki misjonarz musi uczyć się języka, nowej kultury, dostosowywać się do niej i różne rzeczy i cały czas zbierać wsparcie. Inne wyzwanie to brak środków do pracy. Rzeczy, które mamy w domu czy w sklepach w Polsce nie zawsze można tak łatwo znaleźć w innych częściach świata, aby sobie ułatwić pracę. Szok kulturowy to jest też wyzwanie. Jeśli podróżowałeś, pracowałeś w obcym kraju, to rozumiesz, co mam na myśli. Zmniejszenie osobistej przestrzeni, ograniczony dostęp do udogodnień, usługi medyczne, dostęp do energii, dostęp do wody, dostęp do czystych ubikacji i tak dalej. To jest wyzwanie dla wielu ludzi. Nieporozumienia wynikające z różnych norm kulturowych. Nawet słowiańskie kraje różnią się od siebie w tych sprawach. Inne wyzwanie to jest rozczarowanie. Za każdym razem, kiedy ktoś zaczyna coś nowego, oczekiwania są wysokie. To samo dotyczy misjonarzy. Z czasem może pojawić się rozczarowanie. Misjonarz w końcu będzie musiał zmniejszyć swoje oczekiwania albo się rozczarować. Jest to jedna rzecz, która przyczynia się do opuszczenia pola misyjnego przez misjonarzy, zanim zobaczą namacalne rezultaty swojej pracy. Często ludzie także czują się odosobnieni, mają takie poczucie izolacji. To też jest wyzwanie. Jest brak jakichś bliskich związków, kontaktu z przyjaciółmi, nieznajomość języka, ludzi. Duchowa izolacja może prowadzić także do kryzysu wiary. Napięcia małżeńskie też mogą być takim wyzwaniem. Kto ma rodziny i wyzwania małżeńskie, pomnóżcie to wiele razy i będziecie wiedzieli, jak para misjonarzy za granicą czasem się czuje i przez co przechodzi. Sprawa rodzicielstwa też może być wyzwaniem. Jak pomóc dzieciom w ich szoku kulturowym, jakie szkoły, wszystko w obcym kraju. A też są duchowe ataki. Szatan nie lubi, kiedy my chcemy jechać i świadczyć o Bogu. I szatan będzie atakował, to są wyzwania. Trzeba zapłacić cenę, ale nagroda i spełnienie jest niesamowite. Trzeba obliczyć koszt, zanim się pojedzie. A Biblia do tego nas też zachęca. Dlaczego warto? Dlaczego o tym mówimy? Tak jak już powiedziałem wam, wróciłem z Ukrainy. Niektórzy lubią chodzić po Nowym Jorku, niektórzy lubią chodzić po Paryżu, niektórzy lubią chodzić po Warszawie, a ja chodziłem po Pereczynie. A błoto było po kostki, brudna woda, domki budowane jak w Egipcie. Wiecie, pamiętacie Księgi Mojżeszowe, kiedy Żydzi budowali cegły z gliny, z błota, z trawy. Tak jest w Pereczynie. Dzieci nie mają nic. A ja mogłem dać im trochę nadziei. Pocieszyć ich. Mogłem wesprzeć ich. Mogłem zachęcić ich. Pokazać, że my pamiętamy o nich. Powiedzieć im, że się liczą. Że mają godność. Mogę pokazać im trochę Jezusa. Jedno dziecko mnie zapytało, już tak na drodze szedłem przez te błoto, pyta mnie się, czy mam rękawiczki. Zima. Ja sobie przypomniałem jedno zdjęcie, które Jurek Marcol chyba dał na Facebook ze Słowacji, tam gdzie Cyganie mieszkają. I tam była jedna dziewczynka, która miała skarpety, może po ojcu czy po kim, na swoich rękach w zimę, bo nie miała rękawiczek i w tych skarpetach chodziła tak na rękach. Kiedy on mnie zapytał o rękawice, ja nawet się nie zastanawiałem, tylko wyciągnąłem i dałem mu. Latem w tamtym roku przywieźliśmy 30 młodych ludzi z Pereczyna i tam z okolic do Zakościela na obóz ProM. A kilku z nich się nawróciło, ochrzciło się tam w wodzie. Czy wiecie, co to znaczy kilka osób w niebie więcej? To znaczy, że będzie kilka osób mniej w piekle. Tłumaczymy dla nich Biblię. Czy warto? Czy warto mieć polską Biblię? W Krzywym Rogu co roku tam pastor cygański chrzcił 8 osób, to była taka średnia. Od czasu, kiedy zaczęli tłumaczyć Biblię i drukują historie biblijne i już teksty biorą po cygańsku, drukują, kalendarze drukujemy dla nich. Rok temu miał 49 chrztów. W tym roku troszeczkę mniej, ale też bardzo dużo więcej. Także myślę, Biblia w ich własnym języku ma znaczenie. Myślę, że są pozytywne rzeczy w obydwu rodzajach tych misji i także mogą być wyzwania i tu, i tu. Myślę, że ważne, abyśmy wiedzieli, jaki cel mamy, co chcemy osiągnąć, ile czasu mamy, jakich ludzi mamy, do jakiego kraju się udajemy, jakimi środkami dysponujemy, jaka jest nasza sytuacja rodzinna, jakie są możliwości w miejscu, gdzie się udajemy. Jedni sieją, drudzy podlewają. To mogą być jedni i drudzy. Trzeba się uzupełniać. Nasza organizacja widzi więcej pozytywnych rzeczy, gdy inwestuje się w coś długoterminowo, ale zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe, a przynajmniej nie zawsze od razu. Bez względu na to, czy wyruszasz podróż trwając miesiąc czy kilka lat, twoje zaangażowanie i dalsze działanie w kierunku twojego powołania, które masz od Boga, są najważniejsze. Ja mam tu wiele ekspertów, którzy przyjechali ze mną, spędzili lata w Afryce, na Syberii. Myślę, że jakieś pytania macie, oni wam chętnie odpowiedzą. Moja misja jest piękna, bo w Stanach Zjednoczonych, także ja nie mam wiele do powiedzenia. Nic się nie uda bez udziału ludzi. Ludzie muszą widzieć potrzebę, muszą przygotować się i pojechać. Kościoły i pojedyncze osoby muszą wspierać finansowo i modlić się o misjonarzy. A Matka Teresa powiedziała coś kiedyś takiego. Niektórzy dają przez to, że jadą, a niektórzy jadą przez to, że dają. A Polacy już wyjeżdżają na misje, prawda? Na krótkoterminowe, ale wciąż to jest bardzo sporadyczne. A misjonarzy długoterminowych możemy policzyć na palcach. A czy to nie jest czas, aby coś zmienić wśród nas Polaków? Aby Polacy dzielili się Słowem Bożym w innym duchowo głodującym świecie, na całym świecie, z ludźmi. A co możemy dziś zrobić, aby to się zmieniło? Czy możecie pojechać do innych krajów? Może tak, a może nie. Czy możecie dawać 50 zł miesięcznie, aby wspierać innych? Ja myślę, że większość z nas dzisiaj może tak wspierać. Ja myślę, że Polacy są w stanie wspierać 50 zł przynajmniej na jakiegoś misjonarza. Czy możemy modlić się raz w tygodniu o inne narody, o misjonarzy? To też zmieni nasze serca. Ja tego życzę naszej Polsce i moim wszystkim rodakom, abyśmy myśleli więcej o misji, abyśmy jechali, abyśmy wspomagali, abyśmy modlili się o to. Czy nie chcielibyście, aby kiedyś w niebie, kiedy będziemy stać wokół tronu, kiedy będą tam ludzie z każdej etnicznej grupy, z każdego narodu, z każdego języka, kiedy tam będą stać i przyjdą, podziękują Polakom. Podziękują za Ewangelię. Myślę, że czas, aby Polska się dołączyła. Braliśmy od innych przez wiele lat. Jest czas, aby dawać innym.